Ścieżki wiary.
Witam Państwa, Anna Rymbas, to jest audycja Ścieżki Wiary, a w studio wyjątkowy gość Jakub Kornacki.
Dzień dobry Państwu. Dzień
dobry. Aktor, muzyk, poeta, scenarzysta, reżyser, autor tekstów. Mnóstwo tego jest, Kuba. Ostatnio stworzyłeś taki projekt pomocowy Niewygodni. To jest
trzeba powiedzieć, że nie sam, tylko z Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Tak jest. To jest taki projekt skupiający artystów, wolontariuszy, osoby duchowne wokół właśnie idei osób bezdomnych. Dużo tego jest, ale my w tej audycji rozmawiamy o tym, jaki wpływ na twoje życie ma wiara. I czy ma wiara?
I to jest to pytanie.
To jest to pierwsze pytanie otwierające właśnie. I kiedy ta wiara pojawiła się w twoim życiu? Gdzie ją znalazłeś?
Ja bardzo lubię głębokie pytania, ale to pytanie jest najgłębsze. I rzeczywiście spróbuję odpowiedzieć na to tak szczerze, jak tylko potrafię. Miałem wtedy może 14 lat. Ja wyrosłem w rodzinie rzymskokatolickiej. Tak jest dziada, pradziada i nigdy specjalnie nie potrzebowałem zastanawiać się, zadawać pytań, dlaczego, skąd to wynika. Ale pewnego dnia wybrałem się na spacer gdzieś po jakiejś takiej dziwnej dzielnicy Lublina, której nigdy wcześniej nie zwiedzałem. Lubiłem spacerować po mieście. I trafiłem do kaplicy z blachy falistej, w której zaczynało się jakieś dziwne nabożeństwo. I wiedziałem jakie. Potem dopiero dowiedziałem się, że to był kościół zielonoświątkowy. I tam przed prostym czarnym krzyżem, w trakcie takiego worshipu, zupełnie jeszcze wtedy nie znałem takiego stylu modlitwy, poczułem potężny imperatyw, żeby pośród tych wszystkich śpiewających i tańczących ludzi, żeby uklęknąć. Nie wiedziałem skąd się wziął, a potem po kilkunastu, może sekundach klęczenia przed prostym czarnym krzyżem nagle zobaczyłem coś. Nie wiem jak to specyficznie opisać, jakiego rodzaju była ta wizja, ale zobaczyłem twarz człowieka tak potwornie zbitego, że to w ogóle nie przypominało wizji religijnej. To był obraz jak z horroru. A potem też nie wiem, czy ja usłyszałem to zdanie, czy ono mi się wyświetliło przed oczami, ale miałem pewność, całkowitą pewność, że ktoś do mnie skierował to zdanie. Poszedłem na to z miłości do ciebie. I to mi kompletnie rozsypało wszystko, całą moją religijność. I myślę, że w pewien sposób też ustawiło mnie w kontekście życia doczesnego i wiecznego, nadało mi pewien wektor. Znaczy ja zrozumiałem, że na tą miłość nigdy nie zasłużyłem i nigdy nie zasłużę, że odpowiedź na tą miłość nie czyni mnie lepszym ani gorszym człowiekiem. Po prostu albo odpowiadam na czyjąś miłość, albo nie. To mi uświadomiło, że to jest miłość, która znacznie przekracza granice i pojemność jakiegokolwiek kościoła. I to spowodowało, że rzeczywiście zdarza mi się, że grywam tu w jakimś serialu, w jakimś spektaklu, komedie, mądrzejsze, głupsze, ale jeżeli sam coś piszę, to chyba zawsze jest to dla mnie pewien punkt odniesienia. To wyznanie, które kiedyś usłyszałem.
I idziesz tą drogą, rozumiem, cały czas.
No oczywiście, potykam się, przewracam, czasem się obrażam na Pana Boga, czasem w ogóle zapominam o Nim. Bywa. Ale potem On mi o sobie przypomina.
A to obrażanie się to trwa długo? Czy to są takie momenty, które pojawiają się na krótko i on znowu wraca?
Ja na przykład bardzo mocno przeżyłem jakby jako moją taką osobistą porażkę wręcz. Był taki moment, kiedy bardzo mocno się przetaczały przez media różne artykuły związane z poprzednim arcybiskupem tutaj archidiecezji gdańskiej, różne skandale związane może nawet nie tyle z nim samym, ale z tym, że chyba z 15 albo 16 listów do nuncjusza apostolskiego wierni kościoła kierowali i te listy zostały zlekceważone. I ja przeżywałem przez parę lat wielki kryzys tożsamości religijnej. Nie tyle wiary, ale jeżeli już w ogóle się modliłem, to głównie moja modlitwa zaczynała się od słów: Boże, dlaczego ty na to pozwalasz? Ja się na to nie zgadzam, żeby to tak wyglądało. Więc nie wiem, czy dobrym pytaniem jest pytanie o czas trwania takich pretensji, ale chyba dla mnie sprawą kluczową jest to, że w samym Słowie Bożym jest takie piękne zdanie, które zawsze napawa mnie nadzieją, że Bóg jest blisko wzywających Go szczerze. To znaczy zakładam, że modlitwa, taka żarliwa modlitwa, w której mogę Mu nawet wygarnąć wszystkie moje pretensje i wrzeszczeć na niego i bić się z nim, jak Jakub na brzegu rzeki, gdzie mu tam poraził biodro i dał mu nowe imię. I to imię Izrael to jest ten, który walczył z Bogiem i to nie jest coś złego. Więc zakładam, że ponieważ czasem mówię coś takiego, no oczywiście nie do końca serio, że każda prawdziwa męska przyjaźń zaczyna się od porządnego mordobicia. Wiele pewnie takich historii można by przytoczyć, które potwierdzają tą tezę, więc ja zakładam, że mogę mieć z Bogiem taką prawdziwą męską przyjaźń, w której zawsze mogę być szczery. Nawet jak potem wychodzę na głupka, to wiem, że on się zaśmieje, poklepie mnie po ramieniu i mówi: dobra, otrzep się teraz i idziemy dalej.
A jak to jest w twoim życiu? Masz na nie wpływ poprzez swoje działania? Możesz to zrobić? Możesz to sprawić, żeby coś się działo? Czy wszystko zależy od tego, co zrobi Bóg swoim życiem i od Boga? Jak na to patrzysz?
Wiesz co, a to mi z kolei, to bardzo fajne pytanie, ale ono otwiera ogromną przestrzeń, bo ja z kolei noszę w sobie ogromną niezgodę na takie postawy, które czasem widzę wśród osób wierzących, że on one czekają, że Pan Bóg coś za nich załatwi. I ja kiedyś to zobaczyłem z wielką ostrością, kiedy mój pierworodny syn zaczynał uczyć się chodzić, jak mu asystowała mama, a jak asystowałem mu ja. Mama nie pozwalała mu na to, żeby się walnął, żeby się przewrócił, żeby się stłukł. A ja owszem, ja byłem zawsze pół kroku za nim. Gdyby miał spaść ze schodów albo z czegoś, to ja bym na to nie pozwolił. Ale on musiał wykonywać kroki sam. I jestem głęboko przekonany, że mądrze kochający ojciec tak prowadzi swoje dzieci, żeby one robiły postępy. To znaczy on stawia je w stan wymagalności, żeby się rozwijały. I on na pewno, jeżeli ktoś na serio daje mu autorytet nad swoim życiem i pozwala mu na to, żeby on podejmował pewne decyzje, tak, oddaje ci coś. Ja swoją karierę zawodową Bogu oddałem wiele lat temu. I było nawet parę takich sytuacji, kiedy wręcz czułem fizyczny głos, który pytał, podtrzymujesz to, co powiedziałeś. Bo jak się z tego wycofasz, to może pewne rzeczy dużo szybciej się otworzą. Mam świadomość, że czasem to jest trudne, ale jestem głęboko przekonany, że Bóg pomaga nam wtedy, kiedy my sami nie dajemy rady, ale wiara została nam dana nie po to, żeby nam zastąpić rozum, żeby nam zastąpić akt woli, poświęcenie, determinację. Wiara jest nam dana po to, żeby z rozumem, siłą woli, determinacją dojść do krańca naszych możliwości i wtedy, jak już dalej my nie możemy, to wtedy dopiero idzie wiara i ona pomaga nam dać dużo dalej. Ale ona nas nie ubezwłasnowolnia, ona nie czyni z nas jakiejś takie guły, które nic same nie potrafią zrobić.
Dużo ciebie kosztuje to podtrzymywanie właśnie swojego stanowiska, tej wiary właśnie, opowiadanie się za wiarą i życie z wiarą. Środowisko, w którym obracasz się, w którym pracujesz, artyści, aktorzy, muzycy, show biznes, to jest środowisko, które potrafi dać w kość, potrafi nie akceptować, potrafi mocno hejtować i dawać temu wyraz. Wiele osób, które albo występowało pod szyldem właśnie religii, albo o religii mówiło, albo wydawało książki, wielu artystów, wielu muzyków nie mieli łatwej drogi i nie mają w Polsce. Jak to jest u ciebie?
Nawet nie wiesz, jak bardzo aktualne jest to pytanie, które teraz zadałaś. Jest tak bardzo aktualne, że powstrzymam się w tej chwili od odpowiedzi. Powiem tylko tyle, że ta przynależność do jednego z teatrów, które wymieniłaś, jest już czasem przeszłym. Ale powstrzymam się od wszelkich dalszych komentarzy.
No i tutaj czuję, że dopiero teraz ta rozmowa byłaby tą istotą, o którą nam chodzi w tych audycjach, ale i tak bardzo ci dziękuję, że się dałeś namówić na dojście do tego momentu i opowieść o tym, jak ważne to jest dla ciebie. I jesteś pierwszą osobą w tej audycji, która na początku jeszcze nie wiedziała, czy ta audycja w ogóle będzie. Dałeś mi do zrozumienia, że to nie jest takie proste, że ja mam pytanie, że ja mam gościa. Uświadomiłam sobie, że to jest bardzo delikatne i ja muszę o tym pamiętać. Bardzo ci dziękuję za to, bo ja też lubię się uczyć podczas tych audycji od swoich gości czegoś. I tutaj się nauczyłam tego, że nie dla wszystkich to jest oczywista sprawa, że przychodzą, opowiadają o tych rzeczach, a mimo wszystko robiłeś to przez prawie 10 minut, więc rozmawialiśmy na ten temat. Bardzo ci dziękuję, Jakub, za to wszystko, co powiedziałeś. Wydaje mi się, że powiedziałeś bardzo dużo.
Stworzyłaś mi przestrzeń do tego.
A ty stworzyłeś tutaj specyficzną atmosferę. Cieszę się, że teraz właśnie w grudniu rozmawiamy. Powiedziałeś o tej swojej duchowości, bo dla mnie to, co ty robisz i to, co wszystko robisz i to, co możemy oglądać na scenie i to, co w twoich płytach, bo też jesteś, przecież masz zespół, tworzyłeś zespół Kanan, twoje wszystkie role, w które się wcielasz, mają właśnie tą twarz osoby bardzo wrażliwej, bardzo duchowej, bardzo wierzącej. Dla mnie zawsze tak jest, nawet jeżeli nic nie wiedziałam o tym, bo my rozmawiamy po raz pierwszy na ten temat, a ja to i prawda. Tak wiem, że tak jest, więc dlatego cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie do tej audycji Ścieżki Wiary. Oby jak najmniej zakrętów, oby jak najmniej tych potyczek w rozmowach z Bogiem było i wszystkiego dobrego ci życzę.
Dziękuję za piękne życzenia. A Państwu życzę dobrze, gęsto przeżytego Adwentu i radości z Bożego Narodzenia.
To była audycja Ścieżki Wiary. Kłaniam się, Anna Rębas.
Ścieżki Wiary.